Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji m.in. o zapowiadanych zmianach w ordynacji wyborczej. Premier i ministrowie podsumowali 2 lata swojej pracy. My zapytamy o sukcesy i porażki gabinetu premier Beaty Szydło. Zapytamy także o ewentualne konsekwencje rezolucji Parlamentu Europejskiego, która wezwała polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. Witam gości w studiu w Toruniu, dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu w Bydgoszczy dr Marcin Wałdoch, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dociera do nas dr Magdalena Mateja, medioznawca z UMK w Toruniu. Pojawi się w studiu za dosłownie 2-3 minuty. Zacznijmy od ordynacji wyborczej. Propozycji zmian jest sporo. Wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale nie obowiązującej wstecz, likwidacja jednomandatowych okręgów w wyborach do rad w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, rezygnacja z ordynacji większościowej na rzecz ordynacji proporcjonalnej, zwiększenie liczby komisarzy wyborczych, reforma Państwowej Komisji Wyborczej na 9 członków, 7 wybierałby Sejm. To tylko tak ogólnie, to zmiana kosmetyczna czy fundamentalna, dr Marcin Wałdoch?
To zmiana fundamentalna. W mojej ocenie zmiana, która jest ukierunkowana na podwyższenie udziału obywateli w procesie wyborczym, bo często mówimy o frekwencji, a frekwencja to nie jedyny czynnik, który warunkuje demokrację, ale możemy też mówić i o rywalizacji politycznej, która jest rozpatrywana jako ten determinant.
Które rozwiązania mogą wznieść frekwencję?
Przede wszystkim właśnie te związane z podażą wyborczą, czyli z większym udziałem obywateli w procesie wyborczym, bo niestety JOW-y nie doprowadziły do sytuacji, która była obiecywana przez stronników JOW-ów, to znaczy mieliśmy znaczny spadek udziału kandydatów w wyborach samorządowych i to był poważny problem i wskazywał na osuwanie się demokracji. Po prostu nie wykształciliśmy mechanizmów w ramach naszej kultury politycznej jeszcze takich, które by powodowały, że obywatele startowaliby w wyborach masowo. No i to okazało się być problemem. Myślę, że politycy w pewnym momencie zauważyli to, że pomimo obietnic niestety system JOW się nie sprawdza. A poza tym doprowadzał do takiego negatywnego zjawiska, które można nazwać prezydencjonalizmem. Do rad na przykład dany komitet uzyskiwał 38% poparcia, no a ilość mandatów przekładała się na blisko 80%. No były gminy nawet, w których włodarze uzyskiwali około 40% głosów, a 100% prawie mandatów. No, to wskazywało na patologizację tego życia. Poza tym ta poważny spadek liczby osób kandydujących. To bardzo negatywne. No, są bariery. Dwie podstawowe, jakie widzę przy systemie JOW, to bariera kosztowa i bariera kulturowa. Ta kosztowa związana oczywiście z kosztami kampanii. Nie każdy obywatel może sobie na to pozwolić. A ta kulturowa wiąże się chyba z wiedzą, no i z pewną ciągle niechęcią do życia politycznego.
Tych zmian jest bardzo wiele. Doktor Patryk Tomaszewski, taka ogólna refleksja. Jakie są słabe i mocne strony tych propozycji?
Ja tutaj nie zgodziłbym się w stosunku do JOW-ów na tym najniższym poziomie, czyli miast, gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Uważam, że tam JOW-y się sprawdzały. Ten właśnie Szary Kowalski mógł wystartować w małym okręgu wyborczym i jednak był bliżej spraw tych swoich wyborców. Natomiast w innym przypadku upartyjnienia w tym momencie będzie już tylko taka globalna polityka gminy, czy też miasta. A jakie zmiany? Są dobre zmiany i tutaj o nich może zaczniemy. No to przede wszystkim jasność wyborów, czyli te przezroczyste urny, kamery. To wszystko na pewno pomoże, żeby nie były krytykowane wybory, że zostały przekłamane, gdzieś tam sfałszowane. Też takie głosy się pojawiały, jak pamiętamy, w ostatnich wyborach samorządowych. Natomiast na przykład dwukadencyjność, no to ja już tutaj wrzucę taki zawsze trochę dziegciu. Dlaczego prezydent, który powiedzmy dobrze zarządza wójt miastem, ma być wybierany tylko dwa razy? To nie bardzo sobie... Co to jest za argument? Oczywiście byłby to argument za Jowami. Gdyby powiedzieć, że ten właśnie Szary Kowalski nie może wystartować, bo prezydent ma za sobą całą machinę urzędniczą, jest znany w mieście, jest częściej widziany w mediach lokalnych, no to w tym momencie to by zadziałało. Natomiast skoro to będzie i tak będą partie startowały, to ten argument moim zdaniem jest chybiony. Kolejne sprawy, które są dyskusyjne, no to czy sobie komisje wyborcze poradzą z przeprowadzeniem wyborów, zmiana znowu kosztowna systemu systemu informatycznego do głosowania. No jest tych, katalog jest duży.
Zacząłem się przy ordynacji. Opozycja krytykuje zmianę ordynacji na proporcjonalną i potencjalne zmniejszenie okręgów, bo jak twierdzi, to rozwiązanie w ich ocenie ma promować duże partie z wysokim poparciem. Doktor Marcin Wałdoch, to tak trochę jest, że ta zmiana może być skrojona na to, żeby obóz rządzący obecnie zwiększył swój udział?
Ja chyba rozumiem, jaka idea stała za taką zmianą w ordynacji wyborczej. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów. Uważam tutaj w przeciwieństwie do mojego przedmówcy, pana doktora, że to dobra zmiana, bo nawet najczystszy polityk z najczystszymi zasadami poprzez zwykłą zasiedziałość wytwarza negatywne zjawiska wokół siebie i tego nie da się uniknąć, a ta przechodniość władzy jest korzystna, ta zmiana, alternacja, można
ale
powiedzieć.
Ale z drugiej strony, czy to jednak nie powinien działać mechanizm demokratyczny i ludzie w wyborach nie powinni decydować o takiej zmianie?
Dobrze, to zapytajmy, dlaczego nie pozwolimy na przykład prezydentowi pełnić bezkadencyjnie swojej funkcji. No skoro dobry prezydent, to też pozbawmy go...
Prezydentowi państwa.
Tak jest, tak jest. To pozbawmy go wtedy kadencji. No to jest ten, tutaj takim argumentem można to zbić. Więc to w tym zakresie. No.
A wróćmy do ordynacji proporcjonalnej. Pan mówi, że pan domyśla się, jakie intencje.
Tak, te intencje wiążą się z takim zjawiskiem, które nazywa się gerrymandering, no manipulowania okręgami wyborczymi. Jeśli ktoś zna rzeczywistość życia politycznego w danych gminach i powiatach, to doskonale wie o tym, że określone kliki budowały i wykrajały okręgi bardzo nieracjonalnie. I gdybyśmy na nie spojrzeli, to niektóre z nich przyjmowały różne figury geometryczne i tak naprawdę nie odpowiadały ani na przykład granicom osiedli, czyli jednostek pomocniczych, a to naprawdę szkodziło też jakby mobilizacji politycznej dla różnych ugrupowań, było to negatywne zjawisko. No i obawiam
i to
się
ten mechanizm
i chyba tutaj jest cało i tutaj, tutaj ta intencja była taka, żeby pozbawić na szczeblu gminy możliwości manipulowania okręgami wyborczymi, bo jeśli prześledzimy na przykład prawo miejscowe pod kątem zmiany granic okręgu w danej gminie, to okazuje się, że praktycznie przed każdymi wyborami, zgodnie z sytuacją polityczną na lokalnej scenie, grupa trzymająca władzę zmieniała te granice okręgów tak, żeby dostosować je do uzyskania jak największych możliwości i przewagi w walce politycznej. No i to było negatywne zjawisko.
A z drugiej strony projekt wprowadza instytucję powiatowego i wojewódzkiego komisarza wyborczego. Będzie w sumie ponad 300 komisarzy, prawie 400. Wojewódzki komisarz będzie decydował o liczbie mandatów i granicach okręgu w wyborach samorządowych. I tu część obserwatorów uważa, że właśnie można dalej próbować manipulować okręgami, tak by premiować konkretne ugrupowania. Doktor Patryk Tomaszewski, widzi pan tu takie zagrożenie?
Tutaj zgodziłbym się z przedmówcą, ale jest właśnie ale. Ponieważ na poziomie sejmików województwa to możemy pomniejszyć okręgi wyborcze, pójść w stronę systemu no quasi właśnie jowowskiego, gdzie zamiast powiedzmy wybieranych 7 radnych będzie wybieranych 3 radnych i to spowoduje, że konkurencja w tym okręgu wyborcze będzie musiała osiągnąć wyższy procentowy odsetek głosów, co spowoduje, że wejdą faktycznie 2, może 3 największe ugrupowania. I to jest w tym sensie jest to zamykanie znowu tym środowiskom mniejszym możliwości posiadania reprezentacji na poziomie sejmiku, o którym no, gra się bardzo mocno będzie toczyła.
Propozycję krytycznie oceniła Państwowa Komisja Wyborcza. Jedno z zastrzeżeń dotyczy właśnie komisarzy. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński mówił, że nowi komisarze będą osobami, od których wymaga się jedynie wykształcenia prawniczego, natomiast nie ma mowy o ich apolityczności, czyli tej cesze, która jest właściwa dla sędziów. To może być groźne, Marcin Wałdoch?
No, trzeba być małym Kaziem, żeby tutaj taką argumentację stosować, bo powiedzmy sobie otwarcie...
Mówi pan o przewodniczącym PKW?
Tak, dlatego że no, myślę, że całkowicie polityczna wypowiedź. Przecież jeśli ktoś mówi w dzisiejszej rzeczywistości przy takim dostępie do źródeł informacji, że jakiś sędzia albo też jakiś komisarz wyborczy ma pozostawać osobą apolityczną, no to w takim razie zapytajmy, czy ta osoba będzie posiadała bierne czynności, prawa wyborcze, czy nie, czy ma jakieś poglądy, postawy. No przecież wszyscy ci ludzie zostali gdzieś wychowani, wykształceni, socjalizowani, przeszli przez proces przyswajania różnych wartości i
postaw.
Ale
w zawód sędziego, zgodzi się pan, jest wpisana apolityczność.
W jaki sposób? No. Żaden sędzia nie jest w Polsce apolityczny. To jest totalna bzdura głoszona przez, przez różne środowiska. No w zależności od tego, kto jest w opozycji.
Raczej. Proszę? Apartyjność.
Apartyjność.
No właśnie. Tak, tak, bo nie mówimy o tym, nie mówimy o tym, bo myślę, że o to chodziło przewodniczącemu PKW, no, że nie chodzi o to, że ktoś nie ma poglądów, tylko nie wykorzystuje ich, nie kieruje się nimi w swojej pracy. Czyli tu, jeśli rozumiem, to nie ma takiego zagrożenia w pana ocenie.
Nie, absolutnie nie ma, dlatego że nawet zróżnicowanie pewnie postaw tych osób gwarantuje swoistą obiektywizację pracy i trzymanie się tych wyznaczników związanych z zasadami prowadzenia wyborów. No, nie dopatrywałbym się tutaj niczego strasznego, natomiast przedstawicielom PKW zwróciłbym raczej uwagę na to, w jaki sposób przebiegały dotychczasowe wybory, na przykład samorządowe, kiedy to PSL osiągał prawie 30% poparcia, gdy rzeczywiste było na poziomie 8%. No to zapytajmy, co wtedy się działo.
Doktor Patryk Tomaszewski, widzi pan tutaj zagrożenie, jeśli chodzi o komisarzy, o ich liczbę, o to, że nie muszą być sędziami?
Znaczy ja widzę tylko zagrożenie związane z technikaliami, czyli czy czasu wystarczy, aby wszystko dograć. I to jest jakby, ten argument do mnie trafia, płynący z PKW. Natomiast czy muszą to być sędziowie wyłącznie? No to tutaj chyba zgodzę się z przedmówcą. Natomiast widzę duże kłopoty co do czasu przeprowadzenia, bo to są zmiany jednak od strony technicznej bardzo duże.
Dołączyła do nas pani doktor Magdalena Mateja, medioznawca z UMK w Toruniu. Słyszymy się, tak?
Słyszymy się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Kończymy ten wątek ordynacji wyborczej, ale pani taka ogólna refleksja. Plusy, minusy tych proponowanych zmian w pani ocenie.
Nie jestem specjalistą z tego zakresu. Koledzy prezentują dalece bardziej kompetentne stanowisko. Natomiast nie mam zdania, jeżeli chodzi o rozwiązania, dlatego że sama znam przypadki również z województwa kujawsko-pomorskiego, burmistrzów, wójtów, którzy zaczynali karierę jeszcze w czasach PRL-u i de facto sprawują władzę w jednym miejscu od lat 80. ubiegłego wieku. To troszeczkę taka monarchia elekcyjna i wiem też z relacji mieszkańców, że potrafią rządzić tak długo, mając wszelkie środki w swoich rękach. No, tworzą coś w rodzaju układu w tym sensie, że potrafią manipulować prawie tak jak nasi politycy z każdej możliwej partii właśnie prawem między innymi wyborczym. Więc jest ryzyko, że siedząc w jednym miejscu zbyt długo, no, narażamy sami siebie na ciemne strony własnej natury, a przy okazji społeczność lokalną. Z drugiej strony no, jest pewna niekonsekwencja, tak? Jest mowa o demokracji, w której kierujemy się wyborem, więc czy mamy prawo ograniczać tej społeczności lokalnej, no, wolę wybierania tej samej osoby. Więc jakby nie mam tutaj zdania, czy to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość jest słusznym rozwiązaniem, natomiast zdecydowanie nie podoba mi się sposób komunikowania o tych zmianach i moment ich wprowadzania, ponieważ to przyczynia się do chaosu, który przecież Prawo i Sprawiedliwość zarzucało poprzedniej ekipie przy okazji wyborów samorządowych, właśnie tych związanych z...
Ale w sposobie komunikowania co się pani nie podoba?
W sposobie komunikowania nie podoba mi się to, jak no, oznajmia się społeczeństwu potrzebę zmian, jak media o tym komunikują. Znowu mamy coś w rodzaju jazgotu zamiast komunikowania politycznego, profesjonalnego, właściwego dla dojrzałych demokracji. Natomiast zdecydowanie nie podoba mi się zmiana, o której słyszałam, natomiast nie zweryfikowałam, więc jeżeli się mylę, to przepraszam pana i swoich rozmówców, a przede wszystkim słuchaczy. Mianowicie dotarło do mnie, że jest zamiar likwidacji głosowania korespondencyjnego.
Tak, są
I to byłoby bardzo, bardzo szkodliwe, dlatego że w ten sposób ograniczamy udział w demokracji ludziom, którzy z różnych względów nie mogą w danym dniu zagłosować. A przypomnę, że jest to tryb głosowania rozpowszechniony w dojrzałych demokracjach i sama z niego korzystałam.
Ma pozostać możliwość głosowania przez pełnomocnika, to nie wystarczy?
Tak, ale pełnomocnik przecież nie musi zagłosować tak, jak ten, który upoważnia do głosowania, decyduje.
W korespondencyjnym była dyskusja, ja tylko dodam, bo oczywiście faktycznie, że to narzędzie jest dobre, natomiast była dyskusja, jeżeli chodzi o dzień oddania głosu, bo to był zazwyczaj dzień poprzedzający jednak i że to jest, to nie jest ten dzień wyboru, prawda, bo ten list musi dotrzeć i to jest jednak kłopot, ale dla prawników przede wszystkim, żeby rozwiązać to.
I już ostatnie pytanie, Marcin Wałdoch, głosowanie korespondencyjne powinno pozostać?
Odwołam się jeszcze do tej apolityczności i komisarzy wyborczych. Tutaj chciałem przypomnieć o takiej sytuacji związanej z wyborami czerwcowymi, gdzie najczęściej szefami okręgowych komisji wyborczych, a ich wtedy, jak pamiętam, było 108 w całej Polsce, do Sejmu, oczywiście mówię do Sejmu PRL, przewodniczącymi tych komisji byli najczęściej prokuratorzy lokalni. Więc proszę się zapytać, czy to była polityczna.
Trochę rzeczywistość się zmieniła.
Tak, rzeczywistość się zmieniła, ale jednak wtedy nikt nie podnosił tych argumentów. Tak, i świętujemy właśnie.
Głosowanie korespondencyjne powinno pozostać?
Wie pan co, ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że generalnie dawno przestałem być stronnikiem demokracji przedstawicielskiej. Uważam, że ten model się wyczerpał ze względu na rozwój technologiczny i dzisiaj mogłaby być dużo szersza partycypacja w procesie podejmowania decyzji politycznych. Ale uważam, że elity polityczne zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie, bo ja bym tutaj nie polaryzował tego na zasadzie rozwinięte demokracje i Polska, nie zgadzają się jakby na oddanie wpływu na proces decyzyjny. Te konsultacje społeczne często w Polsce są tylko pozorne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym.
I jeszcze Patryk Tomaszewski, chciał pan coś dodać?
Nie, że pełna zgoda. Ta partycypacja czym niższa, tym lepiej dla polityków, ponieważ oni sobie lepiej radzą, wtedy łatwiej policzyć i łatwiej obliczyć ugrupowania, które będą startowały. Teraz sobie wyobraźmy sytuację, że nagle startuje nam 10 dodatkowych komitetów w Bydgoszczy czy w Toruniu. Zupełnie zmiana, jesteśmy niepoliczalni w zasadzie. Przy dużym zaangażowaniu społecznym zupełnie scena polityczna nam się rozjeżdża, no i żaden politolog w takim krótkim okresie nie określi, kto zwycięży w takich wyborach. A tak gdy wiemy, kto startuje, znamy okręgi wyborcze, wszystko jest w miarę policzalne.
Zmiany w ordynacji. Proszę bardzo.
Chyba kolega podpowiedział społeczeństwu mechanizm wzmocnienia demokracji w regionie, więc niech słuchacze wezmą to do siebie i powołują komitety.
Zmiany w ordynacji mają trafić pod obrady już w przyszłym tygodniu. Teraz chwila przerwy, po piosence porozmawiamy o sukcesach i porażkach rządu premier Beaty Szydło. Zostańcie państwo z nami.
Chodźmy stąd, bo nie ma tu nic wartego wspomnień. Czasu nie ma, późno już, płyną światła aut. Nie bój się i weź do płuc jak najgłębszy oddech. Wszystko jest odwrotnie znów, nie mów nic i patrz. I głowami w dół lecimy do chmur. Czas ucieka, bo to tchórz i nie leży.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to trzy filary naszych rządów, mówiła premier Beata Szydło, podsumowując dwulecie swojego gabinetu. Wskazywała na programy socjalne jak 500+, na program Mieszkanie Plus, mówiła o ustawach dla przedsiębiorców, o z sukcesem wprowadzenia reformy edukacji, o lekach dla seniorów. Jak państwo oceniają te dwa lata? Jakie były sukcesy, jakie porażki? Doktor Magdalena Mateja.
Z przyjemnością zacznę i zacznę od sukcesów. Jako osoba, która zajmuje się komunikowaniem, muszę przyznać, że pod względem skuteczności, efektywności i efektowności komunikowania ekipa Beaty Szydło odniosła ogromny sukces. Już na etapie wyborów zaistniały slogany zarówno w przypadku kampanii Andrzeja Dudy, jak i samego PiS-u, które fantastycznie wpisały się w potrzeby Polaków. Przy okazji pozdrawiam panią Klaudię Przytułę, swoją magistrantkę, która dzisiaj zdaje egzamin dyplomowy właśnie na podstawie analizy sloganów wyborczych z ostatniej kampanii. No i cóż się okazuje? Ta dobra zmiana jako hasło wyborcze została fantastycznie przekuta na hasło, które promuje dorobek tego dwulecia, tak? Czyli mamy dwa dobre lata. No tutaj absolutnie nie da się już tego hasła w żaden sposób rozmontować, podważyć, ośmieszyć, co jest oczywiście miarą dobrego sloganu. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiste dokonania, mamy rodzina, rozwój, bezpieczeństwo. Te dwa skrajne rzeczowniki, rodzina, bezpieczeństwo. Rodzina de facto została potwierdzona realizacją obietnic programowych. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Bezpieczeństwo to jest kwestia odpowiedzi na sztucznie wykreowane potrzeby bezpieczeństwa, dlatego że władza wykorzystuje rozmaite kanały komunikacji, żeby to bezpieczeństwo rozchwiać niczym statek. Jesteśmy straszeni różnymi zjawiskami, rzeczami, co do których nie ma poparcia w rzeczywistości, natomiast sondaże pokazują, że ludzie jednak się boją i w związku z tym otrzymują rozmaite rozwiązania, między innymi prawne, które mają to bezpieczeństwo zwiększyć, natomiast kosztem jest oczywiście wolność i prywatność. Co do edukacji, o której tutaj pan wspomniał, wypowiem się przede wszystkim jako matka. Otóż jestem ofiarą tej edukacji. Podobnie moja córka, która znajduje się w 4. klasie, a kilka lat wcześniej została posłana do szkoły przez poprzednią ekipę jako 6-latka. Codziennie poświęcamy kilka godzin na odrabianie lekcji. Dziecko w 4. klasie, młodsze niż wcześniej to było w przypadku dzieci uczęszczających czy rozpoczynających naukę, no nie wiem, tam w roku 2011-2012. Ono ma teraz materiał, który mają obecni 5-klasiści i jeszcze starsze dzieci, a przypominam, de facto jest 2 lata młodsza niż ci uczniowie. No, to nawet nie jest kwestia braku chęci jej czy nauczycieli. To jest kwestia po prostu rozwojowa. Skoro o rozwoju mowa, to w haśle propagandowym, to na ten rozwój się powołam. Dziecko po prostu jest na takim etapie rozwoju i nie przeskoczy go w żaden sposób. Nie to, że sobie z tym nie radzi, natomiast cena jest ogromna i wiem, że rodzice na ostatnich zebraniach, a akurat ten tydzień to był taki czas, kiedy przez większość szkół przewinęli się rodzice w ramach takich okresowych zebrań z nauczycielami, z wychowawcami. Wyraża dokładnie ten sam pogląd. Brakuje podręczników. Materiał jest niebywale trudny do opanowania. Nie uwzględnia się etapów rozwojowych dzieci. Obowiązuje chaos. Córka w 4. klasie ma 35 godzin nauki. To jest jakiś koszmar i nie uważam, żeby to był jakikolwiek sukces. Nie znam żadnej osoby, która by powiedziała, że to jest sukces.
Doktor Marcin Wałdy. Duch, sukcesy i porażki tego gabinetu?
Myślę, że to w ogóle nudny gabinet, tak potocznie mówiąc, dlatego że przyzwyczaił nas do względnej stabilizacji politycznej i trochę pewnie co starsi Polacy mogą się czuć jak w jakiejś epoce gierkowskiej pod kątem tego, że no, skład się gabinetu nie zmienia zbyt często. Ktoś tam może odpadł, minister finansów, jak pamiętam. Także to raczej wskazuje na stabilizację i ład i zapewnianie tego poczucia bezpieczeństwa. Te wskazane sukcesy rządu gabinetu Beaty Szydło, one mogą jednak mieć też wymiar taki czysto, no powiedzmy szczerze, propagandowy. Jednak do czasu, kiedy nie występują większe, nazwałbym to, niezadowolenia społeczne, przekute w jakieś ruchy społeczne, no to rzeczywiście możemy mówić, że jest to przy wysokim poparciu sukces rządu Beaty Szydło. Ale na chwilę chciałem Państwa zabrać też do Nowej Zelandii. Dlaczego? Dlatego, że dużo tutaj mówiło się podczas podsumowania 2 lat rządów o poczuciu bezpieczeństwa. No i niestety to poczucie bezpieczeństwa może być też często wykorzystywane jako taki mechanizm zbierania poparcia i głosów. W Nowej Zelandii partie w ten sposób w procesie wyborczym w 2017 roku podchodziły do samej kampanii wyborczej, że przedstawiały imigrację, większość partii przedstawiała imigrację jako zjawisko negatywne dla Nowej Zelandii. Tylko jedna partia, która była partią rządzącą, Partia Narodowa, przedstawiała jako zjawisko pozytywne. Co z tego wynika? Partia Narodowa wygrała wybory, ale formalnie uzyskała mniej głosów, aniżeli wszyscy łącznie przeciwnicy. No i ci przeciwnicy stworzyli rząd właśnie na tym mianowniku retoryki antyimigracyjnej.
Czyli podziela pan nieco ocenę pani doktor Matei, że trochę to zagrożenie jest kreowane po to, żeby pokazać, że oto tutaj chronimy.
Myślę, że tak. Myślę, że zagrożenia są kreowane i robi to każda władza po to, żeby zbierać jak największe poparcie i też legitymację dla swoich działań, które wkraczają w pewnej mierze w sferze obywateli. Co do reformy procesu edukacji, ja akurat jestem jej zwolennikiem. Uważam, że powinna była ona nastąpić jeszcze wcześniej, bo bardzo wcześnie było też wiadomo, że proces kształcenia gimnazjalnego to proces, który tak naprawdę zawiódł. Stąd ta reforma miała jakby swoje oparcie poważne w merytorycznych przesłankach. A jak została przeprowadzona, to już jest to inna ocena.
Trudno bardzo zamknąć się. Proszę bardzo, pani doktor.
To ja mam pytanie do mojego bydgoskiego rozmówcy. Skąd wiadomo o tej klęsce kształcenia na poziomie gimnazjum? Czy ja usłyszeliśmy jakiekolwiek poważne badania na ten temat, wyniki badań przeprowadzonych na ten temat? Bo ja nie przypominam sobie takiej debaty.
Takiej debaty? Nie. Myślę, że takich debat było bardzo dużo, ale pani doktor mnie pyta...
Ale bez żadnych konkretnych danych i bez żadnych faktów. To były tylko debaty polityczne oparte na przekonaniu, że podstawówka, którą ja 30 lat temu kończyłem, była 8-letnia i było dobrze, a teraz jest niedobrze, bo są akty przemocy i tak dalej, i tak dalej.
Więc jakby no to nie było, wiem, to wydaje mi się, że debata... pani doktor tutaj trochę spłaszcza dyskurs, dlatego...
Dlatego... Tak, to robię, bo taki on był. On był płaski i nie profesjonalny, na tym szczeblu, na którym powinien być zrealizowany profesjonalnie. To samo dotyczy zresztą reformy 6-latków.
Myślę, że merytoryczne oceny dotyczyły wyników, które osiągali gimnazjaliści.
One były całkiem dobre. To były całkiem dobre wyniki w skali międzynarodowej.
I teraz doktor Patryk Tomaszewski. Z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że 40% Polaków deklaruje się jako zwolennicy tego rządu, 31% jako przeciwnicy, 27% Polaków deklaruje obojętność. Liczba zwolenników ostatnio spadła o 4%, o 3% wzrosła liczba przeciwników. Panie doktorze, no trudno zamknąć w 2-3 minuty 2 lata, ale plusy i minusy tych 2 lat.
Więc szybciutko. No przede wszystkim polityka społeczna, czy też socjalna, będzie miała zawsze wielu zwolenników. I tutaj bardziej lubimy dostawać, niż gdy nam się odbiera. Natomiast nikt nie myśli o tym, że jeżeli coś dostajemy, no to za to płacimy podatki i już o tym... Ale tego nie widzimy tak na co dzień. To jest rozłożone w czasie i czasami w latach i pokoleniach być może. Natomiast dostajemy konkrety i faktycznie ten rząd różni się tym od poprzednich, że wiele haseł wyborczych zostało zrealizowanych, po prostu zostało wprowadzonych. No nie, zobaczymy długotrwały efekt tych zmian, to troszkę nam jeszcze przyjdzie na to czekać. I to są niewątpliwie plusy. Bezpieczeństwo. No bezpieczeństwo, ja tutaj chciałbym powiedzieć słuchaczom, że ono jest zawsze subiektywne. Inaczej będzie oceniał znowu, przepraszam wszystkich Kowalskich. Kowalski, który ma 70 lat na osiedlu dużym na Fordonie, a inaczej będzie to oceniał 20-latek mieszkający w willi na przedmieściach Bydgoszczy. Więc tutaj ono będzie subiektywne, chociaż ten sam dzień będziemy oceniali i tą samą pogodę i w ten sam dzień będziemy pytali różnych respondentów. Więc na tym można grać, to się za tym może się kryć odbieranie różnych wolności, pozytywnych, negatywnych, ponieważ no, możemy mówić o bezpieczeństwie, zakazać na przykład picia alkoholu po 22, może to dobrze, może źle, ja nie chciałbym wchodzić, ale możemy iść dalej, może o 19 i tak dalej. No to są pytania, gdzie się kończy, gdzie omnipotencja państwa w sferze też bezpieczeństwa.
A minusy tych dwóch lat?
No właśnie, tu przede wszystkim według mnie niespójna polityka zagraniczna. Znaczy znowu próby na wyrost jej budowania, czyli chcielibyśmy być silnym aktorem na scenie międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast nasze możliwości i ekonomiczne, i polityczne oddziaływania na naszych sąsiadów są stosunkowo niewielkie, a gramy też w większym zespole i na te same kraje oddziaływują zarówno nasz wschodni sąsiad Rosja, jak i Niemcy, i Unia Europejska. No i często ta nasza polityka, czy próby polityki są zupełnie odmienne od tego, co proponują nasi sąsiedzi, współpracownicy w Unii Europejskiej. I tutaj widzę najwięcej chyba minusów.
I jeszcze zmienimy temat. Czas płynie nieubłaganie. Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. W dokumencie znalazł się też apel do polskiego rządu, by potępił ksenofobiczny i faszystowski Marsz Niepodległości. Parlament wyraził między innymi zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach, które dotyczą polskiego sądownictwa. Wyraził też głębokie ubolewanie i rosnące zaniepokojenie faktem, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania w kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Europosłowie zainicjowali rezolucją własną procedurę zmierzającą do uruchomienia wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, który mówi o sankcjach za naruszenie zasady praworządności. Za rezolucją głosowało kilkoro eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej przez część polityków Zjednoczonej Prawicy, także niektórych komentatorów oskarżani są o zdradę. Politycy obozu rządzącego podkreślają, że Parlament Europejski podejmuje decyzję na podstawie fałszywego obrazu tego, co dzieje się w Polsce. W Polsce praworządność nie jest zagrożona, mówią politycy PiSu. To taki dłuższy wstęp, żeby kontekst państwu wyjaśnić. No i teraz ocena. Marcin Wałduch, jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim? Taka rezolucja jest uzasadniona i czy eurodeputowani Platformy powinni tak głosować, czy może jednak wstrzymać się od głosu?
Historycznie rzecz ujmując, to należy zaznaczyć, że te centra życia cywilizacyjnego zawsze były areną, na której podnosiło się często spory wewnętrzne i tutaj można powiedzieć, że Polacy kiedyś jeździli do Watykanu w dobie sporów z zakonem krzyżackim. Innym razem jeździli do Paryża, do Londynu czy później do Moskwy, a obecnie do Brukseli. No i niestety, ale PiS, podnosząc takie argumenty, że to jakaś zdrada i targowica, uderza sam w siebie, bo pewne debaty były prowadzone w Parlamencie Europejskim też za czasów rządów PO i tam pamiętam, jak Jacek Kurski podnosił pewne argumenty przeciwko działaniom rządów PO-PSL wobec opozycji. Mówiono też wiele o sądownictwie. To oznacza, że ten spór trwa od dawna. Trwa od dawna, jest przenoszony na arenę międzynarodową. Wszyscy poszukują gdzieś tego poparcia za granicy. No i tak chyba było zawsze, ale czy to jest coś dziwnego? Wydaje mi się, że nie, bo to jest kwestia istnienia pewnych grup interesów, które nawzajem się próbują szachować tym wpływem wielkich lobby z Brukseli, powiedzmy, czy z tych potężnych lokomotyw Unii Europejskiej, Francji i Niemiec. Czy ta rezolucja miała sens, czy była potrzebna? Ja przypomnę, że Parlament Europejski podejmował różne dyskusyjne rezolucje. Na przykład debatowano kiedyś nad funkcjonowaniem Jugendamtów w Niemczech, nad tym, że rzeczywiście tam pojawia się problem nakazywania przykładowo rozmów z rodziców z dziećmi tylko w języku niemieckim, a dotyczyło to Polonii. No to oznacza, że tak naprawdę Parlament Europejski lubi przez wzgląd na czynniki polityczne zajmować się pewnymi kwestiami. No i też ważna sprawa odnosząca się do klu całej sprawy, całej kwestii. Prawo ktoś tworzy. Ja uważam, że prawo jest konstruktem społecznym i jest konstruowane przez pewne elity w danym czasie. No musimy wiedzieć, że prawo, w którym funkcjonuje, system prawny, który jest obecnie w Polsce, w większości bazuje jednak na tym, co wypracowaliśmy w dobie II RP i PRL. No, jeśli ktoś powie, że mamy konstytucję, tak, zgadza się, od 97 roku mamy konstytucję, ale też wypracowaną przez pewne środowiska. Oczywiście była poddana referendum, no ale znowu, pewne rozwiązania były narzucone. No, to jest zawsze debata, która jest potrzebna. No.
Doktor Magdalena Mateja, jak pani ocenia to, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim?
Wydaje się, że to też ma znaczenie li tylko komunikacyjne, bo jak szacują specjaliści, zanim to ta rezolucja przejdzie przez machinę brukselsko-strasburską, no to okaże się, że nie będzie przeciwko czemu głosować, czy za czym się opowiadać. Także jakby w wymiarze takiej realnej polityki to niewielka dla nas groźba, gdybyśmy nawet mieli coś tracić konkretnego i wymiernego. Natomiast jest to z całą pewnością działanie o charakterze symbolicznym. My mamy taką niezbyt korzystną publicity, nie mamy korzystnego PR-u od pewnego czasu na wielu arenach międzynarodowych, zarówno politycznych, jak i medialnych, jak i powiedziałabym takich ideowych czy naukowych, bo też się spotykam z takimi głosami. Widzi się to zagrożenie praworządności i widzi się ją to zagrożenie w przejawach wielu działań obecnie rządzących. W związku z tym, no jakby jest to konsekwentnie realizowana polityka, umownie rzecz nazwijmy Zachodu wobec Polski, być może próba wywarcia pewnej kwestii. Natomiast nie zgadzam się z zarzutami, że ci, którzy wystąpili z krytyką, ci, którzy zagłosowali w cudzysłowie przeciwko Polsce, że oni zasługują na potępienie, dlatego że przypomnę inicjatywy PiS-u skierowane przeciwko własnym władzom z innego okresu oczywiście niż obecne. Rzecz tyczy przecież interwencji w sprawie śledztwa smoleńskiego, rzecz tyczy właśnie wspomnianych już tutaj w naszej dyskusji wyborów do samorządu.
I pani doktor, jeszcze doktor Patryk Tomaszewski, dosłownie półtorej minuty. Premier Beata Szydło mówiła o polityce szkalującej swój kraj na forum międzynarodowym. Nie są godni jego reprezentowania. Jak pan to ocenia?
Politycy przedstawiają swoje opinie, czy też opinie partii politycznych, które reprezentują. Jak wiemy, część naszej opozycji jest w mocnym sporze z rządem. To jest bardzo mocny, wyraźny spór. No i tutaj znajdują kolejne miejsce, żeby artykułować swoje poglądy i Parlament Europejski jest dla nich dobrym miejscem. Nie ma czemu się dziwić. Natomiast no, rząd znowu też doprowadza do takiej polaryzacji, gdzie ci, którzy nie są z nami, są przeciwko nam. Więc tutaj mamy wyraźny sygnał, że są jacyś targowiczanie, zdrajcy. Oczywiście tak nie jest. Mają prawo do wyrażania swojej opinii Pytanie jest takie, czy kiedyś będziemy potrafili prowadzić wspólną narrację, żeby nas jednak postrzegano w Europie troszkę lepiej, a nie tylko stale szarpiących się, i to nie dotyczy tej epoki, też można się cofnąć w czasie, w zasadzie od kiedy istnieje dyplomacja, to Polacy nie mają jednego zdania od powstania, nie wiem, listopadowego, w zasadzie biali, styczniowego już biali i czerwoni i kłótnie, kto ma rację.
Bardzo państwu dziękuję, musimy kończyć. Chciałem jeszcze porozmawiać o Marszu Niepodległości, ale o tym porozmawiamy za tydzień, bo czas nam się skończył. Gorąca dyskusja. Doktor Magdalena Mateja, doktor Patryk Tomaszewski, doktor Marcin Wałdok byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.